Chodźcie z nami w podróż po czeskim kraju, a odnajdziecie ukryte piękno miejsc, pamiątek historycznych i architektonicznych perełek. Odnajdziecie to, czego normalnie nie widać. Poznacie historię ludzi, którzy tutaj kiedyś mieszkali, opowieści o wierze, opowieści o walce, opowieści o zwycięstwie oraz przegranych ważnych osobistości, które zmieniają kamień, cegłę i ludzkie serca w prawdziwe piękno.
Mówisz to tak wyniośle. Gdzie to znajdziemy?
Wszędzie!
Co jest rejonem i Wyżyną Pardubicką? Pogranicze między Czechami i Morawą? To piękny rejon, nie? I z pewnością wiele w sobie skrywa. Najstarszą zachowaną pamiątką wschodnich Czech jest rotunda świętej Katarzyny w czeskiej Trzebowej, 10 kilometrów od powiatowego miasta Ustí nad Orlicą. Ciekawą budowlą jest drewniany kościółek w Dobrzykowie. Mała wioska znajduje się w odległości tylko 20 kilometrów od Ustí nad Orlicą. Kościółek pochodzi z 1697 roku i został przywieziony do wschodnich Czech przed II wojną światową z zakarpackiej Ukrainy i...
Poczekaj! W ten sposób wyrzucilibyśmy z siebie wiele nazw i oprócz ładnych domów i malowniczych arkadii nie spotkalibyśmy właściwie nic. Pomyśl o historii. Z tym rejonem związane są ważne wydarzenia. Czy wiesz o tym, że na przykład bracia czescy mieli tutaj swoje korzenie?
Masz rację. Więc dokąd należy pojechać, aby poruszać się po śladach ewangelickich braci czeskich?
Możemy rozpocząć na przykład w Kralikach. Bracia czescy przykładali duże znaczenie do działalności literackiej i pedagogicznej. Doceniali znaczenie wynalezienia druku i założyli własną drukarnię. W tym celu, by można było rozpowszechniać przełożoną na język czeski Biblię.
I nazywa się Biblią Kralicką. To mi coś mówi.
Jednak dlatego, że bracia czescy już w XV wieku należeli do prześladowanych kościołów, a po bitwie na Białej Górze ich działalność została całkowicie zakazana. Bracia ukrywali swoją drukarnię. Najpierw uruchomili ją w Litomyślu, potem przenieśli ją do Mladej Bolesławii, następnie do Iwancic koło Brna, w końcu 1578 roku do Kralic, małego miasteczka niedaleko Trzebica. W czasie wojny 30-letniej twierdza z drukarnią zniknęła i wraz z nią zniknęła również tradycja braci czeskich w Kralikach. W 1969 roku został w tym miejscu otwarty pomnik Biblii Kralickiej.
I dokąd dalej po śladach reformacji?
Nie powinniśmy chyba zapomnieć o Kunwaldzie. Za czasów panowania króla czeskiego Jerzego z Podziebradów, który odziedziczył w 1427 roku całe Włości włącznie z Kunwaldem, osadzili się tutaj w połowie XV wieku zwolennicy nauki Piotra Czelczyckiego. Pod kierownictwem brata Grzegorza Krajci właśnie tutaj założyli w 1457 roku jednotę braterską. 90 lat później Jarosław z Pernsztejna wygonił wszystkich zwolenników jednoty braterskiej ze swoich włości. Zgodnie z legendą, odchodzący bracia zasadzili w ziemi trzy gałązki jako symbol nadziei, wiary i miłości, z których wyrosła lipa braterska.
Bracia czescy mieli więc trudne życie.
Po wydaniu patentu tolerancyjnego w 1781 roku spotykali się najpierw w stodołach i w tym podobnych miejscach. Na przykład w Imranowie do tego celu służył stary Magiel, zanim bracia zbudowali sobie w 1786 roku tolerancyjny dom modlitwy.
Miasto Imramow jest miejscem urodzenia Jana Karafiata, autora pierwszej pisanej po czesku książki dla dzieci pod tytułem Świetliki, która została przetłumaczona na wiele języków. Świetliki odzwierciedlają ludzi w ich wierności i posłuszeństwie przed Bogiem. W budynku byłej szkoły znajduje się wystawa poświęcona autorowi tej książki.
Książkę tę czytała mi babcia przed snem. Chodźmy odwiedzić teraz Humpolec. Co ty na to? Miasto Humpolec posiada dwa kościoły ewangelickie, z których ten pierwszy, tolerancyjny, został zbudowany w 1785 roku. Napisy wewnątrz kościoła dziękują Józefowi II za udzielenie tolerancji. Wnętrze jest jednym z najlepiej zachowanych pierwotnych reformatorskich domów modlitwy w Republice Czeskiej.
W Muzeum Miejskim w Humpolcu można m.in. znaleźć dwa różne obrazy, które jednak pasują do siebie. Na jednym z nich znajduje się kotka siedząca na stole, a na drugim siedzący na tym samym stole pies. Obrazy symbolizują ewangelików i katolików. Oba obrazy można ustawić względem siebie w taki sposób, że zwierzęta siedzą zwrócone do siebie przodem lub tyłem. W ten sposób można wyrazić wzajemny stosunek tych wyznań, który zmieniał się w trakcie dziejów. Do pogranicza czesko-morawskiego należy także nieodłącznie kultura żydowska.
Dokładnie tak. I tutaj znajduje się wiele miejsc, które nie powinniśmy pominąć. W drugiej połowie XIII wieku Żydzi osiedlali się zwłaszcza w pobliżu dróg handlowych. W tym rejonie były to na przykład Trzebicz, Polna, Golciów-Jenikow, Trześć lub Nowa Cerekew.
Z historycznego punktu widzenia i znaczenia żydowskich zabytków historycznych największe znaczenie miało miasto Trzebicz. Dzielnica żydowska tego miasta wpisana jest na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO jako jedyny zabytek poza terytorium Izraela. Getto trzebickie tworzone było już od XII wieku. W końcu XVIII wieku istniała w Trzebiczu jedna z najliczniejszych wspólnot żydowskich na Morawach.
Najwybitniejszymi budowlami są dwie synagogi. Posiadająca większe znaczenie artystyczne, barokowa synagoga tylna, zbudowana w XVII wieku, charakteryzuje się ornamentalnymi i stukowymi dekoracjami oraz hebrajskimi napisami. Dzisiaj budynek służy jako muzeum i sala wystaw.
Przednia synagoga, zbudowana w miejscu starego drewnianego domu modlitwy w połowie XVII wieku, uzyskała współczesny wystrój po nowogotyckiej przebudowie. Jedyną pamiątką żydowską zachowaną we wnętrzu jest stary naścienny obraz z tekstem modlitwy Hakur Tamin, to jest urywkiem On jest skałą z Księgi Powtórzonego Prawa.
Trzebiczskie żydowskie osiedle tworzyło 123 domy, z których tylko 4 nie dochowały się do obecnych czasów. Obok synagog można znaleźć w dzielnicy dom ze studnią znajdujący się w piwnicy, były rabinat, ratusz, dom kultury, niemiecką szkołę żydowską, przytułek dla biednych, szpital i oryginalną garbarnię Subaka.
Z Trzebicza chodźmy odwiedzić miejscowość Golczowa-Jenikowa. Leży ona bezpośrednio przy drodze handlowej. W połowie XIX wieku Żydzi stanowili tutaj połowę mieszkańców. Tutaj właśnie istniała znana w Europie yeshiva, to jest talmudczyna szkoła. Do studentów tej szkoły zaliczał się również założyciel amerykańskiego zreformowanego judaizmu Isaac Meyer Weiss. Wybitny zabytek stanowi późnoromańska synagoga, w której umieszczony jest depozytorium praskiego Muzeum Żydowskiego, żydowska szkoła i cmentarz żydowski, który znajduje się poza miastem.
Miejscem najstarszego, udokumentowanego osiedlenia się Żydów na Wyżynie jest miejscowość Jemniście. Tutejsze osiedle znajdowało się między dzisiejszymi ulicami Zamecka i Utemplu. Z pierwotnych 31 domów zachowało się 25. Niektóre z nich posiadają średniowieczne rozwiązania konstrukcyjne, renesansowe sklepienia i czarne kuchnie. Znajduje się tutaj najstarszy cmentarz na historycznym terytorium Moraw. Podczas II wojny światowej synagoga została zburzona, a nagrobki zostały wykorzystane do wybrukowania jednej z ulic. Dzisiaj kamienie znajdują się podobnie na swoim miejscu. Ciekawe synagogi można znaleźć również na Wyżynie w Lecciu nad Sazawą, Trześci lub w Nowej Cerekwi, które inspirowane były architekturą maoretańską i orientalną.
Następnym miejscem na trasie jest Litomyśl.
Kronika Kosmasa wspomina o istnieniu słowiańskiego grodu w miejscu dzisiejszego Litomyśla już w 981 roku. Dzięki szczególnie dobremu położeniu między Pragą i Ołomuńcem w 1344 roku w Litomyślu założono biskupstwo. W roku 1421 wojska husyckie obróciły się również przeciw Litomyślu. Miasto wprawdzie poddało się, ale 4 lata później zostało zdobyte i częściowo spalone przez bardziej radykalne skrzydło husytów. Wtedy także zostało zlikwidowane biskupstwo litomyślskie.
W ostatnim 25-leciu XV wieku Litomyśl stał się ważnym centrum braci czeskich, ich archiwum i działała tutaj duża drukarnia. Od 1649 roku miejscowymi władcami byli Trautmannsdorfowie, którzy wpisali się w historię miasta, w szczególności budową nowego kościoła Pijarów w 1722 roku. Kościół stał się symbolem zwycięstwa ruchu przeciwreformatorskiego.
W całym XVIII wieku miasto ponownie toczyło walki, ale z pożarami. Po pierwszym pożarze w 1775 roku odbudowany został również piękny zamek z grafitową dekoracją. W dzisiejszych czasach Litomyśl stanowi ulubiony cel zwiedzających nie tylko dzięki temu, że w 1999 roku cały obszar zamku wpisany został na listę UNESCO, ale także dzięki sławnemu festiwalowi operowemu Litomyśl Smetany, który organizowany jest już od 1949 roku.
Czy również masz to uczucie, że pogranicze czesko-morawskie posiada bardzo bogatą i żywą historię? Czy moglibyśmy ten program skończyć w miłym nastroju, ładnie, lekko? Czy byłeś już kiedyś w Telczu?
Tak, Telcz jest piękny. Swoje piękno zawdzięcza przewrotnemu rozwojowi budowlanemu, począwszy od bogatego Zachariasza z Hradca 1527-1589, który nadał miastu charakter renesansowy. Następny okres przyniósł Telczowi zapomnienie, co przyczyniło się też do jego przetrwania. Szczególnie pomogły mu stawy rybne, które otaczają miasto i w ten sposób utrudniają wprowadzenie tutaj nowoczesnego budownictwa. Kościoły świętego Jakuba, Kościół Matki Boskiej, Kościół imieniem Jezusa oraz Kościół Cmentarny świętej Anny przydają miastu malowniczości. Masz rację, Telcz jest przepiękny.
To szczególne, że najbardziej malowniczym miastem jest właśnie to, o którym historia zapomniała, przez które nie przetaczały się wojny, w którym nie narodzili się wodzowie, w którym nie tworzyli myśliciele, reformatorzy lub rewolucjoniści.
Kto wie?
I to jest od nas na dzisiaj wszystko. Życzę wszystkiego najlepszego i zapraszam na następne podróże z historią. Do usłyszenia.